Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Od 60 lat wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych pracują na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce. Grażyna Nartowska-Kijok, prezes wydawnictwa. Co tak naprawdę Państwo robicie?
Działamy w czterech obszarach i wszystkie oczywiście te obszary są związane z osobami z dysfunkcją wzroku, czyli niewidomymi i słabowidzącymi. Podstawowy filar działalności to jest działalność wydawnicza i poligraficzna związana z obsługą środowiska. Wydajemy przede wszystkim czasopisma związkowe, które są ze środowiskiem w niektórych przypadkach właśnie od tych 60 lat. To jest czasopismo Pochodnia, przeznaczone dla osób dorosłych. Czasopismo Nasz Świat, wydawane z kolei nieprzerwanie od 40 lat dla wybranej grupy czytelników. Są to czasopisma dziecięce, Promyczek i Światełko, wydawane z kolei nieprzerwanie od 57 lat. I to są jedyne czasopisma dziecięce na rynku polskim, drukowane w systemie Braille'a i w druku powiększonym. Wydajemy również Nasze Dzieci, to jest czasopismo wychodzące z kolei od 18 lat. To jest to rodzaj poradnika dla rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz encyklopedię prawa. Większość tych czasopism to są miesięczniki, część kwartalniki, natomiast wszystkie wydawane są w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli jest to Braille, jest to czarnodruk powiększony, jest to płyta CD, jak również Pochodnie można przesłuchać i odczytać w internecie ze strony internetowej Pochodni. To jest pierwsza podstawowa działalność. Oczywiście do tego dochodzi druk podręczników dla dzieci, młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Tu z kolei żeśmy realizowali od lat przetargi ogłaszane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. No, zacięło się od 2008 roku. Podręczniki będą, natomiast to jest moja osobista ocena. Brak jest systemowego rozwiązania dotyczącego zaopatrzenia w podręczniki dzieci i młodzież niewidomą. Mamy problem związany z tym, że są ośrodki, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przeznaczone dla osób niewidomych. Tam jest oczywiście szkolnictwo od podstawowego do zawodowego, natomiast bardzo dużo dzieci niewidomych i młodzieży uczęszcza do normalnych szkół, czy też szkół integracyjnych. I ministerstwo w zasadzie do tej pory nie bardzo mogło sobie poradzić z faktem dotarcia z innymi podręcznikami, ale w formie dostosowanej do niepełnosprawności, do tych dzieci ze szkół integracyjnych, no bo w ośrodku to oczywiście było lżej z wiadomych powodów.
Czy te podręczniki będą drukowane dla niewidomych i słabowidzących uczniów?
Tak, będą drukowane, tylko że w tej chwili drukowana jest na przykład w jakiejś horrendalnej ilości religia i podręczniki do PO, tak? Muzyka i plastyka. Natomiast nie ma polskiego, nie ma matematyki. Jak do tej pory nie wydrukowano żadnego podręcznika do szkoły zawodowej. A w 2008 roku wzięto się dopiero za szkoły ponadgimnazjalne. A program został opracowany, jakie podręczniki drukować w 2001 roku. Przez 7 lat wydrukowano podręczniki do szkoły podstawowej, a wiadomo, że w 2008 roku parę rzeczy się zmieniło w historii, w geografii, natomiast 2008 wzięto się za podręczniki dopiero do szkół ponadgimnazjalnych.
Czy wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych są w stanie wydrukować podręcznik na zamówienie?
Oczywiście, że jesteśmy w stanie wydrukować podręcznik na zamówienie. Przede wszystkim jesteśmy wyposażeni właśnie w odpowiedni sprzęt drukarski, a dwa, że właściwie cała rzecz w podręczniku brajlowskim, czy też w druku powiększonym, to jest adaptacja, to jest odpowiednia adaptacja tekstu normalnego do Braille'a, do systemu Braille'a, jak również do systemu tego druku powiększonego. Są pewne zasady, którymi należy się stosować przy zachowaniu właśnie odpowiedniej czytelności czarnodruku powiększonego. To jest i czcionka, i odstęp między wierszami, i rodzaj czcionki, i rodzaj papieru, tak, i rodzaj marginesu, i możliwość rozkładania książki, i oprawa książki. No w każdym razie parę takich generalnych zasad dotyczących stopnia czytelności jest, jak również są tak zwane notacje brajlowskie, czyli jak przekładać, to są notacje matematyczne, chemiczne, biologiczne, językowe, to znaczy jak przełożyć, prawda, ten czarnodruk, czy działanie matematyczne, czy wzór chemiczny na system Braille'a. To nie jest takie proste i w Polsce nie istnieje jednolita, na przykład ogólnie przyjęta, na przykład przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, notacja brajlowska dla poszczególnych przedmiotów. Ośrodki szkolno-wychowawcze, wiem, że wypracowały sobie pewne jednolite zasady. Natomiast właśnie cała rzecz w książkach brajlowskich to jest odpowiednie przełożenie, zaadaptowanie czarnodruku do systemu Braille'a.
Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych to również książki mówione. Najpierw na szpulach, potem na kasetach.
Korzystając zawsze z lektorów i aktorów zawodowych, czyli z profesjonalistów, wiemy, że na Zachodzie książki czytają wolontariusze, natomiast my żeśmy trzymali zawsze właściwy poziom przedstawiania tekstu. Najpierw rzeczywiście były to kasety głównie, dystrybuowane do okręgów, kół, no i przede wszystkim do Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. W 2004 roku zaczął się proces digitalizacji naszych zbiorów.
I w tej chwili mamy książkę cyfrową.
Znaczy mamy książkę analogową, czyli mamy w dalszym ciągu książkę na kasetach, ale ten proces zakończy się pewno w tym roku. Natomiast oczywiście od 2004 roku mamy książkę cyfrową. Do tej pory był to tak zwany format czytaka, czyli format
specjalnie przygotowany dla niewidomych.
Ja bym powiedziała, że on był po prostu zakodowany.
I do odczytania przez niewidomych
Przez osoby posiadające specjalne urządzenie do odczytania. Czy to była osoba widoma, czy niewidoma, to już jest akurat wtórne. W każdym razie wiadomo było, że powinna posiadać odpowiednie urządzenie lektorskie do odczytywania tego formatu. Stało się jedynie w Polsce, czyli w Polsce wymyślono system kodowany. Natomiast na całym świecie istnieje tak zwany standard DAISY, książki mówionej dla niewidomych. W 2009 roku zarząd główny PZN-u podjął decyzję o przystąpieniu PZN-u do Światowego Konsorcjum DAISY jako członek stowarzyszony, jak również podjęło decyzję o konwersji naszych zdigitalizowanych książek właśnie do standardu DAISY. Standard DAISY jest odczytywany przez wszystkie urządzenia lektorskie dostępne na polskim rynku, a on jest właśnie specjalnie zrobiony dla potrzeb niewidomych, czyli ma odpowiedni poziom nawigacji, czy może łatwość nawigacji po tekście, co jest dosyć istotne, czyli jest możliwość
słuchania i zatrzymania tekstu.
Tak, ale też właśnie słuchania i zatrzymania na stronie, są rozdziały, są odcinki, jest bardzo dokładna informacja o strukturze książki, tak? Czyli ona nie leci à la longue, tak jak powiedzmy w normalnych audiobookach do kupienia w księgarniach, tylko jednak jest specjalnie zrobiony system zakładek dla ułatwienia czytania i zatrzymania się w którymś momencie, a potem odtworzenia, gdy się zatrzymało. Sklep, w tym sklep internetowy, nie tylko miejscowy, dla osób z dysfunkcją wzroku, czyli nie tylko dla osób niewidomych i słabowidzących, posiadających określone orzeczenie, ale dla wszystkich, którzy cierpią na skutek dysfunkcji wzroku. Mówię tutaj o osobach starszych.
A co tam można kupić w tym sklepie?
Mamy właściwie wszystkie kategorie urządzeń, powiem ładnie, w etycznie skalkulowanych cenach. Mamy komputery, akcesoria i oprogramowanie właśnie dla osób niewidomych. Mamy odtwarzacze książek mówionych, czyli te urządzenia lektorskie, o których wspominałam przy okazji audiobooków. Mamy programy do telefonów komórkowych. To są programy udźwiękawiające, powiększające i odczytujące głosowo druk. To jest ciekawy program bardzo.
Podajmy adres internetowy sklepu.
To jest sklep Małpa Wydawnictwa PZN pisane jednym ciągiem .pl. Odsyłam również Państwa na stronę internetową sklepu. To jest www.sklep.wydawnictwa.pzn.pl i tam znajdziecie Państwo bardzo dokładne opisy cenami naszych produktów. Oczywiście prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy całą paletę produktów przeznaczonych do ułatwienia czynności dnia codziennego, o tak bym powiedziała, osobom niewidomym, czyli to są na przykład czujniki poziomu cieczy, to są wszystkie urządzenia głośno mówiące, typu termometry, wagi, ciśnieniomierze, glukometry. To są właśnie te bardzo specjalistyczne urządzenia elektroniczno-informatyczne. To są brajlowskie maszyny do pisania, oczywiście laski orientacyjne i podpórcze. To jest całe mnóstwo gier edukacyjnych i gier przeznaczonych dla osób niewidomych, czyli to są karty obrajlowione, to jest chińczyk, szachy, czyli właściwie wszystkie gry ogólnodostępne, tylko specjalnie zrobione, które ułatwiają grę osobom niewidomym.
A gdyby ktoś nie miał dostępu do internetu, podajemy telefon do Warszawy, do wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, kierunkowy 22 831 85 06.
Telefon do sklepu 22 423 04 87.
Grażyna Nartowska-Kijok, prezes wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, czy podróżował pan autostopem?
Kilka razy, tylko kilka razy.
Jak pan wspomina o podróży autostopem?
Panie Pawle, jak się wybrałem autostopem, zatrzymałem jakiś samochód, okazało się, że kawałek ujechaliśmy, no i złapaliśmy panę. No i skończyła się nasza podróż, przygoda. Dalej szliśmy pieszo.
I to był jedyny pana kontakt z autostopem?
Nie, jeszcze było parę innych takich już mniej przygodowych zdarzeń, ale tych nie pamiętam. To najbardziej zapamiętałem.
A jak pan myśli w ogóle o takiej formie poruszania się? Powiem, pytam o to, ponieważ autostop przeżywa swojego rodzaju renesans. Nie wiem, czy pan słyszał, że w jeden z długich weekendów, ostatnio mamy dużo tych długich weekendów, urządzono nawet wyścigi na trasie Warszawa-Praga autostopem.
Kto wcześniej dojedzie,
tak,
kto prędzej
szybciej
dojedzie?
Dojedzie do Pragi. Mhm. I podobno młodzi ludzie coraz częściej świadomie wybierają autostop, mając do wyboru tanie linie, tanie autobusy, część z nich ma samochody, stwierdza, że autostop jako rodzaj spędzania wakacji, czy rodzaj spędzania czasu na wakacjach jest dużo przyjemniejszy, dostarcza wielu przygód i autostop wrócił. Ja pamiętam, że ja w swojej młodości w liceum i na studiach podróżowałem autostopem, nie zawsze z chęci wyboru takiej drogi, ale po prostu była to jedyny sposób, na który mnie było stać, na przykład na zachodzie. Moja matka opowiadała, że w latach 50-tych, 60-tych autostop był bardzo modny i podróżowano nim wiele. Później były takie okresy, gdzie o autostopie mówiono, że jest to środek bardzo niebezpieczny, bo i zarówno kierowcy porywają autostopowiczów, jak autostopowicze mordują kierowców i odradzano tego. Wiele osób, które znam, nie zabiera świadomie, bo się boi tych, którzy stoją przy drodze i machają. A ja mogę powiedzieć, że podróż autostopem ma swoje plusy i minusy. Ja pamiętam, że robiliśmy jeszcze przed aktualnym renesansem takie zawody na trasie Kraków-Gdańsk lub Kraków-Nadmorze. Wybieraliśmy, czy w ciągu jednego dnia uda się przejechać z Krakowa nad morze autostopem. Uda się.
Panie Pawle, czy będziemy mówić dzisiaj o książce Podróż za jeden uśmiech?
Tak, zgadł pan, bo zbliżają się wakacje i pomyślałem, że o jakiejś książce trzeba porozmawiać. I jest to jedna z książek najbardziej wakacyjnych, jaka przychodzi mi do głowy. Wakacje, Podróż za jeden uśmiech, autostop.
Kraków-Gdańsk, tak? Czy Hel?
Tak, Kraków-Hel. Dzieci uciekają. Nie, dwóch młodych chłopców ucieka z domów. Tego chyba nie polecamy, czy polecamy?
Nie, nie uciekają, nie. Oni po prostu mieli pojechać i zgubili pieniądze na podróż.
Tak, ale rodzice nie wiedzieli, gdzie są i tam było kilka takich...
Ja sobie dzisiaj wyobrażę taką sytuację, że rodzice przez ileś dni nie wiedzą, gdzie są ich dzieci.
Tak, spokojnie. Ostatnio piszę przedstawienie, gdzie jedno z dzieci ma zniknąć i bardzo dużo o tym czytałem. Spotykałem się z policjantami, którzy zajmują się poszukiwaniem dzieci i tak samo jak pan zareagowałem, kiedy dowiedziałem się, że są rodzice, którzy potrafią nie zwracać uwagi na to, że dziecka nie ma 5-6 dni w domu i to nie są rodziny tak zwane patologiczne. Po prostu są rodziny, gdzie dziecko może zniknąć na 5-6 dni. Jak nie ma go tydzień, to trzeba się zainteresować.
Tydzień, okej.
Okay. Tydzień. Ja myślę, że pan nie chciałby, żeby pana syn znikał na tydzień z domu i pan nie wiedział, gdzie jest.
Ja uważam, żeby nie zginął na 5 minut.
No właśnie, więc nie polecamy młodym ludziom, nastoletnim, którzy nas słuchają, żeby znikali z domu, nie zostawiając wiadomości, ale może pozwólmy jeździć naszym dzieciom czy naszym młodym przyjaciołom autostopem. W każdym razie ja bym pozwolił, gdybym miał dzieci. Nie mam, więc mogę to bezkarnie głosić. Adam Bagdaj, Podróż za jeden uśmiech. Podróżuje się z uśmiechem, podróżuje się autostopem. Jak będzie to dzisiaj? Zobaczymy, co przyniesie nam lato.
Ile kaset?
8 kaset, czy to Andrzej Piszczotowski.
Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.